Tu Paryż, Szeryfi, wtorek 10 marca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Grażyna Chmurska i technik François Cyril. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Chiny zrobiły z Tybetu piekło i zabiły setki tysięcy Tybetańczyków, oświadczył Dalaj Lama, duchowy przywódca Tybetu na wygnaniu. W samobójczym zabachu na rynku w Abu Ghraib w Iraku zginęły co najmniej 33 osoby, w tym oficerowie armii i dwaj dziennikarze. Do drugiego zamachu w Irlandii Północnej przyznała się organizacja Real IRA, czyli IRA Prawdziwa. Prezydent Sarkozy kończy wizytę w Meksyku. Podpisano umowy o współpracy Francji i Meksyku w walce ze zorganizowaną przestępczością i szereg kontraktów. Wiceprezydent USA Joe Biden złożył wizytę w siedzibie NATO w Brukseli, gdzie przedstawiał założenia nowej strategii w Afganistanie. Dmitrij Miedwiediew ocenia jako pozytywne sygnały otrzymane od Baracka Obamy. Rosja rozważa wstrzymanie dostaw rakiet przeciwlotniczych dla Iranu. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gips i Anną Rzeczycką, która dokonała też wspólnie z Markiem Brzezińskim przeglądu prasy. W Euronecie Anna Rzeczycka mówić będzie o dylematach młodych Europejczyków, następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia w redakcji Anny Bernhardt oraz kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Dalaj Lama, duchowy przywódca Tybetu, oskarżył Chiny o to, że zrobiły z Tybetu piekło i zabiły setki tysięcy Tybetańczyków. Pekin nazwał te słowa kłamstwem i sianiem pogłosek. W Tybecie rozpoczyna się tydzień brzemienny w przeróżne zagrożenia związane z dwoma istotnymi rocznicami. 50. rocznicą powstania antychińskiego i pierwszą rocznicą przedolimpijskich zamieszek. Dziś przypada pół wieku od powstania obywateli podbitego kraju przeciw 8-letniej wówczas chińskiej okupacji. W wyniku tego powstania, które trwało 2 tygodnie, Dalaj Lama uszedł do Indii i po dziś dzień nie powrócił do ojczyzny. W ramach represji, jakie potem nastąpiły, Chińczycy wymordowali wówczas dziesiątki tysięcy ludzi. Z wygnania w Dharamsala na północy Indii duchowy przywódca Tybetu oskarżył Chiny o to, że zamieniły Tybet w piekło i zabiły setki tysięcy Tybetańczyków. To 50-lecie było okresem cierpień i zniszczeń dla całego terytorium i ludności Tybetu, powiedział Dalaj Lama. Pekin zaripostował, oskarżając Dalaj Lamę o kłamstwo i sianie pogłosek. W sobotę, 14 marca, przypada pierwsza rocznica zamieszek marcowych, gdzie Tybetańczycy próbowali zwrócić uwagę obojętnego świata na swój los przed Igrzyskami Olimpijskimi. Chiński gubernator Tybetu zapewnia, że nie będzie z tym żadnych kłopotów. Niemniej, wedle organizacji Wolny Tybet z siedzibą w Londynie, Pekin wprowadził takie środki ostrożności, że można mówić o stanie wyjątkowym. Tym razem, w przeciwieństwie do niespodziewanego wybuchu w zeszłym roku, komunistyczne władze nie chcą się dać zaskoczyć. Agencje przypominają, że zeszłoroczne zamieszki ogarnęły cały Tybet, trwały kilka dni i kosztowały życie 203 osoby wedle źródeł tybetańskich, 21 według chińskich. Władze chińskie twierdzą, że zabili je chuligani. Tybet zamknięty jest dla prasy zagranicznej, a w tym tygodniu nie przedostaną się tam również turyści. Tę wiadomość podały miejscowe agencje podróży i hotele, przeczą jej władze w Pekinie. W okolicznych prowincjach policja prowadzi rewizję, ludzie boją się mówić, a zagraniczni dziennikarze są szykanowani, pisze agencja France Presse. Dalaj Lama uważa jednak, że zamieszki mogą wybuchnąć w każdej chwili i ostrzega Tybetańczyków przed prowokacjami. W innej depesze AFP podkreśla, że choć przywódca duchowy Tybetańczyków jest dziś osobistością sławną na całym świecie i powszechnie szanowaną, jeśli nie liczyć ofiar chińskiej propagandy, to niemniej on sam przyznaje, że jego półwiekowa pokojowa walka z Pekinem o autonomię nie przyniosła żadnych wyników. Negocjacje trwają bezskutecznie od 8 lat, a nawet najbardziej życzliwi Dalaj Lamie Tybetańczycy przyznają, że poniósł on klęskę. Pekin robi zeń potwora, człowieka, jak się tam mówi, o wilczej głowie, separatystę, pragnącego oderwać Tybet od chińskiej macierzy i zaprowadzić tam bezwzględną teokrację. Należy wątpić, czy w sytuacji, gdy losy gospodarki światowej zależą w znacznej mierze od polityki gospodarczej Pekinu, ktokolwiek upomni się stanowczo o interesy okupowanych Tybetańczyków. Francja, która pozwoliła sobie na takie zuchwalstwo przed Olimpiadą i w Gdańsku, gdzie Sarkozy spotkał się z Dalaj Lamą, ponosi tego konsekwencje do dzisiaj. W samobójczym zamachu w Iraku na rynku w Abu Ghraib, mieście znanym z ponurej sławy byłego amerykańskiego więzienia, zginęły we wtorek co najmniej 33 osoby, w tym miejscowi szejkowie, oficerowie armii i dwaj dziennikarze irackiej telewizji. Zamachowiec odpalił ładunek, gdy cała grupa po odwiedzeniu targu wracała do ratusza. Rejon Abu Ghraib stanowi skupisko zbrojnej opozycji i grup Al-Kaidy mimo wzmocnionej obecności armii. Irackie siły bezpieczeństwa, armia i policja, a także przywódcy plemion biorących udział w walce przeciw Al-Kaidzie są obecnie głównym celem zamachów. Organizacja Real IRA, czyli Prawdziwa IRA, przyznała się do drugiego zamachu w Irlandii Północnej. 10 marca wieczorem w Craigavon zginął od kuli policjant podczas patrolu w dzielnicy katolickiej. 7 marca od kul terrorystów zginęło dwóch brytyjskich żołnierzy, cztery osoby zostały ranne, wśród nich Polak. Gordon Brown przybył w poniedziałek do żołnierzy brytyjskich w Irlandii Północnej po sobotnim zamachu na bazę wojskową w Antrim. Do zamachu przyznała się organizacja pod nazwą Real IRA, czyli Prawdziwa IRA, wściekły odłam organizacji terrorystycznej. Zginęło dwóch żołnierzy, cztery osoby zostały ranne. Jedną z nich jest właśnie Polak, dostarczyciel pizzy do bazy wojskowej. Generał George Norton, głównodowodzący garnizonu brytyjskiego, zapewnił, że patrole brytyjskie nie powrócą na ulicę Ulsteru. Brown obiecał schwytanie i osądzenie sprawców podłego, jak się wyraził, zamachu. Polityczna fasada IRA, partia Sinn Féin, potępiła zamach, stwierdzając, że jego sprawcy nie mają żadnego poparcia wśród ludności, a ich akt może jedynie wywołać powrót żołnierzy brytyjskich na ulicy i gwałtowną reakcję protestanckich lojalistów. Prawdziwa IRA, jak się zowie, powstała w wyniku rozłamu w łonie organizacji i dopuściła się swego najkrwawszego zamachu 11 lat temu w Omach, w 4 miesiące po podpisaniu porozumienia pokojowego. W zamachu zginęło 29 osób. Przywódca Real IRA, Michael McKevitt, aresztowany 8 lat temu, odsiaduje karę 20 lat więzienia. Policja w Irlandii Północnej ostrzega, że zagrożenie ze strony takich właśnie dysydenckich grupek wzrosło do bezprecedensowego poziomu. Dodajmy, że Real IRA znajduje się na czarnej liście organizacji uznanych za terrorystyczne zarówno przez Londyn, jak i przez Waszyngton. Tu pary szeryfi. Prezydent Sarkozy kończy wizytę w Meksyku. Sylwia Gibbs.
Prezydenci Francji i Meksyku, Nicolas Sarkozy i Felipe Calderon, postanowili powołać dwustronną grupę, która będzie szukać wyjścia w sprawie francuski skazanej w Meksyku na 60 lat więzienia. 34-letnia Florence Cassé została aresztowana w Meksyku pod zarzutem udziału w porwaniu. Sąd wymierzył jej karę ponad 90 lat więzienia, a po apelacji zmniejszył ją do 60 lat. Oskarżona od początku nie przyznaje się do winy, twierdząc, że została wmieszana w całą sprawę z powodu byłego meksykańskiego narzeczonego. Rodzice młodej kobiety zwrócili się o pomoc do prezydenta Francji przed jego wyjazdem do Meksyku. Mowa była o jej przewiezieniu do Francji, ale prasa meksykańska zareagowała na to z oburzeniem, pisząc o interwencjonizmie i kolonializmie. Porwania są w Meksyku prawdziwą plagą. Jest ich około 8 tysięcy rocznie według statystyk. To też porywacze karani są szczególnie surowo. Miejscowa opinia publiczna uważa, że francuska nie powinna stać się wyjątkiem. Stąd salomonowa decyzja prezydentów Francji i Meksyku. Powołanie grupy złożonej z Francuzów i Meksykanów, która ma 3 tygodnie na znalezienie rozwiązania w sprawie Florence Cassé. To rozwiązanie powinno pogodzić interesy obu wymiarów sprawiedliwości, ofiar porwania i osoby skazanej, powiedział na forum meksykańskiego Senatu prezydent Sarkozy. Podkreślił jednocześnie, że powrót do Francji nie oznacza bezkarności dla młodej francuski. Ponieważ stawką w tej sprawie jest bezpieczeństwo w Meksyku, prezydent Francji zobowiązał się do wzmocnienia policji meksykańskiej w walce ze zorganizowaną przestępczością. Paryż ma dostarczyć kamery nadzorcze i aparaturę do podsłuchów. Wysokość pomocy opiewa na sumę 400 milionów dolarów. Obaj prezydenci postanowili również, że Francja i Meksyk wystąpią razem podczas szczytu G20 w Londynie, który będzie obradował 2 kwietnia na temat kryzysu finansowego i gospodarczego.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Wiceprezydent USA Joe Biden złożył wizytę w siedzibie NATO w Brukseli. Z góry zapowiadał on, że przybył wysłuchać aliantów, aby opracować wspólnie nową strategię wobec zagrożenia terroryzmem w Afganistanie. Z ambasadorami państw członków sojuszu spędził on 2 godziny. Pogorszenie się sytuacji w tym regionie oznacza zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko Stanów Zjednoczonych, lecz każdego z państw obecnych przy tym stole, oświadczył im Biden. Na konferencji prasowej potwierdził on, że Waszyngton opowiada się za dialogiem z umiarkowanymi talibami. Uważam, że warto spróbować, mówił, i sprawdzić, czy są wśród nich tacy, którzy chcą przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa państwa afgańskiego. Biden opiera się na opinii Richarda Holbrooka, według którego zaledwie 5% talibów to nieprzejednani ekstremiści, podczas gdy pozostali albo się wahają, albo ich motywacją jest po prostu pieniądz. Tak czy owak, podkreślał Biden, rozeznanie możliwości dialogu pozostanie w gestii prezydenta Hamida Karzaja i jego rządu. Dodajmy, że na pytanie o nazwisko przyszłego sekretarza generalnego sojuszu Biden zapewnił jedynie, że Waszyngton nie podjął jeszcze decyzji, za kim się opowie. Według Washington Post Amerykanie chcą mianować na to stanowisko kanadyjskiego ministra obrony McKaya, a według prasy europejskiej Wielka Brytania, Francja i Niemcy będą popierać kandydaturę duńskiego premiera Rasmussena. Wśród innych kandydatów wymienia się m.in. szefów dyplomacji polskiej i norweskiej Radosława Sikorskiego i Jonasa Gahr-Stolla. Prezydent Rosji Miedwiediew oświadczył, że docenia pozytywne sygnały otrzymane od Baracka Obamy. Mamy wszelkie szanse na otwarcie nowej karty we wzajemnych stosunkach. Miedwiediew potwierdził, że spotka się z Obamą 1 kwietnia w Londynie i że tematem ich rozmów będą kwestie rozbrojenia, walki z terroryzmem oraz rozwój gospodarczy. AFP przypomina, że w ubiegły piątek bazą dla tego ocieplenia stosunków stało się spotkanie Hillary Clinton z Siergiejem Ławrowem i zapowiedź negocjacji nowego traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych oraz dotyczących tarczy antyrakietowej. Jako gest zachęty ze strony Moskwy należy zapewne rozumieć informację Interfaksu podaną na podstawie dobrze poinformowanych źródeł o tym, że Moskwa rozważa zawieszenie na czas nieokreślony dostaw rakiet przeciwlotniczych S-300 dla Iranu. Możliwość zaopatrzenia Iranu w te bardzo nowoczesne rakiety niepokoi Waszyngton, gdyż mogłyby one znacznie utrudnić ewentualne bombardowanie irańskich instalacji nuklearnych. Trupa Ryszerefi. Reakcje na zniesienie przez Baracka Obamę restrykcji wobec finansowania badań nad komórkami macierzystymi omawia Anna Rzeczycka.
Watykan i Episkopat Stanów Zjednoczonych potępili zniesienie przez prezydenta USA Baracka Obamę restrykcji na finansowanie z budżetu państwa badań nad komórkami macierzystymi z ludzkich embrionów. Zdaniem Kościoła katolickiego badania te, zakładające destrukcję embrionów, sprzeczne są z zasadą ochrony ludzkiego życia na każdym jego etapie. Zakaz finansowania badań nad komórkami macierzystymi z embrionów wprowadził w 2001 roku poprzednik Obamy w Białym Domu, George Walker Bush. Odwołanie dekretu sprzed 8 lat oznaczać będzie, że naukowcy korzystający z funduszów państwowych będą mogli prowadzić badania nad komórkami z embrionów pochodzących z prywatnych klinik sztucznego zapładniania. Zwolennicy nieskrępowanych badań nad komórkami macierzystymi podkreślają, że komórki te stanowią budulec do regenerowania wszystkich tkanek, a zatem mogą przyczynić się do leczenia licznych chorób, m.in. cukrzycy, chorób serca, choroby Alzheimera i Parkinsona. Przeciwnicy zniesienia restrykcji obawiają się natomiast, że badania nad ludzkimi embrionami mogą wejść na niebezpieczną drogę prowadzącą do klonowania człowieka. Zniesienie restrykcji ma za sobą poparcie większości Amerykanów, w tym także wielu republikanów. W ciągu ostatnich 10 lat Kongres dwukrotnie próbował je złagodzić, ale prezydent Bush stawiał weto. Sprawa doświadczeń nad komórkami macierzystymi będzie zapewne jednym z głównych tematów spotkania papieża Benedykta XVI i Baracka Obamy we Włoszech w lipcu bieżącego roku.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd prasy przygotowany przez Sylwię Gibbs i Marka Brzezińskiego.
Prasa francuska jakoś dziś nie straszy kryzysem. Na czołówce dziennika Le Figaro jest nawet tytuł tchnący optymizmem. Trichet, mowa o prezesie Europejskiego Banku Centralnego, zapowiada ożywienie gospodarcze w 2010 roku. Ekonomiczny dziennik Les Echos zapowiada podwyżkę francuskich emerytur o 1%, a wewnątrz numeru pisze o smacznym kąsku, jakim jest dla inwestorów AIG Bank Polska. Kryzys, nie kryzys, kiedy ekonomiczna sytuacja firmy jest zdrowa, inwestorzy nie boją się sięgnąć do portfela, komentuje Les Echos. Dziennik Libération rozmawia z amerykańskim specjalistą od Tybetu, Robbie Barnettem. Mówi on, że Pekin miewał okresy bardziej ugodowej polityki w stosunku do elit, duchowieństwa czy klasy średniej w Tybecie. Miewał też okresy klasycznej policyjnej i wojskowej represji, ale w 1992 roku rozpoczęła się nowa, jeszcze gorsza faza. Pekin zaczął niszczyć kulturalną tkankę Tybetu za pomocą komisarzy polityczno-kulturalnych. W 1994 roku prezydent Jiang Zemin oficjalnie zakazał kultu Dalai Lamy i zmusił duchowieństwo do wyparcia się go na piśmie. Wszelki kult religijny został zakazany urzędnikom państwowym z zamiataczami włącznie, a także studentom. Podręczniki historii zostały napisane na nowo w wersji oficjalnej umniejszającej rolę religii. Język tybetański został ponownie wycofany ze szkół. Współczesne Chiny stosują wobec Tybetu metody z okresu maoistowskiej rewolucji kulturalnej. Co więcej, Tybet jest jednym wielkim garnizonem, mówi dalej amerykański specjalista. 15 koszar okrąża Lhasa. Ale na tym nie koniec, czytamy dalej w Libération. Od roku Pekin pozwala na wyrażanie nienawiści etnicznej wobec Tybetańczyków. Pozwala na nazywanie ich terrorystami i na dyskryminowanie ich. Nawet oficjalnym reprezentantom Tybetu trudno zatrzymać się w hotelu w Chinach. Prawdopodobnie dlatego, że hotelarze są zmuszeni przez okulnik policyjny do meldowania ich obecności władzom. W świetle analizy Robi Barnetta w Libération opinia, że nadszedł czas na znalezienie kompromisu z Chinami, brzmi jak pobożne życzenie. Tak jednak twierdzi Kim Ye-shi z otoczenia Dalai Lamy w rozmowie dla katolickiego dziennika La Croix. Ten sam dziennik zwrócił się do profesora nauk politycznych w Belfaście, Paula Bue, z pytaniem, czy proces pokojowy w Irlandii Północnej jest zagrożony z powodu dwóch zamachów przeciwko żołnierzom i policjantom, do których przyznała się organizacja IRA prawdziwa. Świadczy to, uważa profesor, że organizacje terrorystyczne takie jak RIL, IRA, która wyłamała się z Irlandzkiej Armii Republikańskiej, są, jak się okazuje, lepiej zorganizowane i silniejsze niż przypuszczano. To niedobry znak, źle świadczący o skuteczności służb wywiadowczych. Irlandia Północna była długo rozdarta przez walki między protestantami a katolikami, zwolennikami Unii z Wielką Brytanią i zwolennikami odłączenia się od niej. Dziś jednak proces pokojowy w Irlandii Północnej cieszy się szerokim poparciem ludności i nie powinien się zawalić z powodu ostatnich zamachów. Grupy paramilitarne, ekstremiści mają znikome poparcie. Zagrożenie ze strony tych grup jest jednak realne i mogą wywrzeć nacisk na proces pokojowy. Prawdziwym problemem jest jednak osoba przywódcy nacjonalistycznej partii Sinn Féin, Gerry Adamsa. W oczach niektórych młodych jest on dziś szacownym nudziarzem. Niektórzy odchodzą i wstępują do ekstremistycznych grupek, twierdząc, że strategia zjednoczenia Irlandii nie sprawdziła się. Na razie Gerry Adams może sobie pozwolić na zdecydowane potępienie zamachów. Najtrudniejsza w tym wszystkim jest kwestia wieloznaczności porozumień zawartych w 2006 roku na temat podziału władzy między zwalczającymi się przedtem stronami. Będzie ją bardzo trudno rozwiązać. Czytamy na łamach dziennika La Croix. Dziennik Libération poświęca wiele miejsca ustawie przeciwko piractwu komputerowemu, nad którą debatuje francuskie Zgromadzenie Narodowe. Czuje się, że lewicowa gazeta nie bardzo wie, z której strony ugryźć ten drażliwy problem. Nie w smak jej sankcje przeciwko internautom, głównie młodym i niezamożnym, którzy ściągają nielegalnie z internetu muzykę i filmy. Ale przyznaje, że ten proceder pogrążył w kryzysie sektor kultury i nadal mu zagraża. Prawa autorskie, zwane dziś własnością intelektualną, wynalezione w XVIII wieku przez niejakiego Beaumarchais, autora Wesela Figara, są niepodważalne. Ale czy zakazująca ustawa jest jedynym rozwiązaniem? Libération jest zdania, że nie i wstępnie proponuje zwiększyć legalną ofertę na platformach komercyjnych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bardzo wiele miejsca dziennik Le Monde poświęca planom prezydenta Sarkozy'ego powrotu Francji do struktur wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gazeta publikuje komentarze dotyczące aktualnej sytuacji i obszerne na całą szpaltę przypomnienie wydarzeń sprzed ponad 40 lat, kiedy to generał de Gaulle poinformował Amerykanów o chęci wyjścia Francji ze struktur wojskowych Sojuszu. Francja odwróciła się plecami do NATO, stwierdza Le Monde. W komentarzu redakcyjnym na pierwszym planie wytłuszczonym drukiem opublikowano taką oto myśl. Dyplomatyczne tempo dobrze zbiega się w czasie z sytuacją na świecie. Łatwiej zbliżyć się do Ameryki Obamy. Wydawałoby się, że w 43 lata po decyzji generała de Gaulle'a i zmianach, jakie od tamtych czasów zaszły na geopolitycznej mapie świata, sprawa powrotu Francji do struktur wojskowych NATO nie będzie wywoływała nad Sekwaną aż tyle emocji. a co najwyżej komentarze osadzone w historii. Tak by się mogło wydawać czytelnikowi Le Monde. Tymczasem plany prezydenta Sarkozy'ego, na co zwraca uwagę francuski dziennik, wywołały godną pochwały debatę. Każdy uważa za stosowne zająć w tej sprawie stanowisko. Prezydent wyjaśnia motywy swojej decyzji. W parlamencie trwają gorączkowe dyskusje. Dodajmy, na lewicy i prawicy nie brakuje przeciwników powrotu Francji do struktur wojskowych NATO. Organizowane są seminaria poświęcone tej kwestii. A co więcej, premier Fillon stawia prawicową większość pod murem, zadając retoryczne pytanie, czy odrzucając wotum zaufania do rządu, biorącego na swoje barki sprawę realizacji decyzji prezydenta Sarkozy'ego, większość parlamentarna chce się przyczynić do upadku owego rządu. Sarkozy chce, aby Francja zajęła miejsce godnej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nieobecność w Komisji do Spraw Obrony oraz w Grupie Planowania Nuklearnego, jak i w całych strukturach wojskowych, odcinała ją od ważnych informacji. Niemniej przez dziesięciolecia dyplomaci i wojskowi francuscy twierdzili, że było to rekompensowane układami z sojusznikami obecnymi w owych strukturach. Wojskowym plan Sarkozy'ego w ogólnym zarysie przypadł do gustu. Obecność 900 oficerów francuskich w strukturach wojskowych NATO pozwoli na aktywny udział w opracowywaniu koncepcji operacji, jak i w przygotowywaniu planów operacyjnych. Do tej pory Paryż miał prawo weta w Radzie Północnoatlantyckiej, w której zasiadają ambasadorowie państw członkowskich, gdy w grę wchodziła sprawa udziału armii francuskiej w operacjach NATO. Ale co innego mieć możliwość sprzeciwiania się decyzji, a co innego wpływania na jej powstawanie i realizację. Kadra oficerska Francji uważała za poniżający fakt, że zamiast bezpośredniego uczestnictwa w takich pracach, swoje pomysły i cele trzeba było przelewać na papier i dyskretnie podsuwać oficerom niemieckim czy belgijskim. A zatem można się spodziewać, że Francja będzie miała dogodniejszą pozycję, by wpływać na decyzje NATO. Natomiast osobnym rozdziałem, który nie należy łączyć z tą pierwszą sprawą, jest kwestia pomniejszenia wpływów Amerykanów w Sojuszu Północnoatlantyckim i emancypacja europejskiej obronności. Stąd cytowane na wstępie zdanie, że decyzja Sarkozy'ego przypada w dobrym momencie, gdyż z Obamą będzie się można łatwiej dogadać niż z Bushem juniorem. Niemniej nie oznacza to realizacji planu, o którym Francja zawsze marzyła, o budowie niezależnych od Stanów Zjednoczonych europejskich sił wojskowych. I to nawet jeśli w gronie 26 państw członkowskich NATO jest 21 krajów z Europy. Obiecane przez prezydenta Sarkozy'ego na początku francuskiej prezydencji w Unii postępy w tej kwestii nie znalazły odbicia w rzeczywistości. Zamierzenia Sarkozy'ego w tej sprawie spaliły na panewce, czytamy we francuskim dzienniku, który obawia się, że zbliżenie z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi może się niekorzystnie odbić na wizerunku Francji w świecie arabsko-muzułmańskim. Ale teraz już nie ma odwrotu, bo partnerzy z NATO uznaliby to za gest nieprzyjazny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Cécile van de Velde wykłada socjologię w Wyższej Szkole Nauk Socjalnych i w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Jej praca doktorska poświęcona młodym Europejczykom zdobyła nagrodę dziennika Le Monde i opublikowana została niedawno w wydaniu książkowym. Znajdujemy w niej wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród młodych Duńczyków, Brytyjczyków, Francuzów i Hiszpanów. Okazuje się, że ich drogi do dorosłości są bardzo różne, bo różne są systemy społeczne, w których oni wzrastają. Wszyscy jednak mają te same pragnienia. Chcą się skonstruować, zgromadzić doświadczenia i uniezależnić się od rodziców. W krajach skandynawskich, czytamy w pracy Cécile van de Velde, Stać się dorosłym, czyli socjologia porównawcza młodzieży w Europie, dominuje logika rozwoju osobowego. Młodzi sami decydują o tym, co dla nich znaczy bycie dorosłym i mają czas, by swą wizję zrealizować. Wielka Brytania preferuje liberalny model indywidualnej emancypacji i bardzo wczesnej niezależności od rodziny i państwa. Francja jest najbardziej normatywna i zmusza swą młodzież do jak najszybszej integracji za wszelką cenę, kładąc przesadny nacisk na zdobywanie dyplomów. Rodzi to oczywiście wiele frustracji. Cécile van de Velde.
Les jeunes Français sont un peu des Scandinaves contrariés. Ils aimeraient en fait ces longs parcours exploratoires.
Młodzi Francuzi chcieliby przypominać Skandynawów, ale niestety nie mają po temu możliwości. Bardzo by pragnęli mieć przed sobą długą drogę doświadczeń i poszukiwań, na której mieliby czas na znalezienie siebie samych, swego miejsca w życiu, na samookreślenie się. Struktura francuska skłania ich jednak do tego, by określili się bardzo wcześnie i by szybko zdobyli dyplom, który zdefiniuje ich status społeczny na resztę życia. życia. W związku z tym wejście w świat dorosłych staje się rzeczą bardzo dwuznaczną. Z jednej strony młody człowiek aspiruje do tego, by mieć czas na konstruowanie samego siebie. Z drugiej musi dostosować się do struktury socjalnej, wymagającej dyplomu i uplasowania się na rynku pracy.
L'aspiration, c'est d'avoir le temps de se construire. La structure sociale ou la contrainte, c'est avoir un diplôme, se placer.
Zdaniem Cécile van de Velde młodzi Europejczycy nie boją się dorosłości. Jeśli jest w nich jakaś obawa, to strach przed zbyt wczesnym zaszufladkowaniem i brakiem czasu na znalezienie swego miejsca w życiu.
W krajach północnej Europy nad gwarancją niezależności młodych czuwa państwo. Ułatwia ono także ich mobilność, przyznając hojne stypendia, które pozwalają wyprowadzić się od rodziców i które nie są ograniczone limitem wieku. Pozwala to godzić karierę zawodową ze studiami, przerwać studia i powrócić na nie po okresie pracy itd. Młodzież może dzięki temu zachować pewną beztroskę, nie lęka się zbyt wczesnego wejścia w życie dorosłe i integruje się bez specjalnego problemu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w społeczeństwach śródziemnomorskich, w tym we Francji, gdzie miejsce robione młodym jest ograniczone i gdzie integracja zawodowa jest wyjątkowo trudna, nawet z doskonałymi dyplomami. To, czego się boją młodzi, to nie dorosłości, lecz wpadnięcia w pułapkę niedotrzymanych obietnic z dyplomem, który nie zapewnia pracy, jakiej można się było spodziewać po inwestycjach dokonanych w naukę. Młodzież śródziemnomorska pada więc często ofiarą bezrobocia i znajduje się w gorszej sytuacji niż starsze pokolenia.
Cécile van de Velde jest gorącą zwolenniczką upowszechnienia systemu stypendiów europejskich. Zwraca jednak uwagę na rosnącą przepaść między tymi, którzy z tych stypendiów mogą korzystać, a pozostałymi.
Il y a cette jeunesse qu'on appelle un peu maintenant la jeunesse Erasmus, qui a tendance quand même ces voyages à l'intérieur.
Dzisiaj w Europie mamy do czynienia z pokoleniem zwanym pokoleniem Erasmusa. Odbywa ono studia w różnych krajach Europy, dzięki czemu powstaje wspólna kultura, w której wartością staje się mobilność. Jest to młodzież kosmopolityczna, ruchliwa i przywiązana do życia w wielkich miastach. Z drugiej strony jednak mamy też do czynienia z młodzieżą, która nie korzysta z dobrodziejstw mobilności i kontrast między pierwszymi, którzy dzięki mobilności łatwiej integrują się na rynku pracy, a drugimi, młodymi z blokowisk czy ze wsi, złapanymi w pułapkę jednego miejsca, którego nie chcą lub nie mogą opuścić, bo jest to miejsce stanowiące źródło ich tożsamości, ten kontrast staje się coraz większy i ta pogłębiająca się przepaść między jednymi a drugimi stanowi o jednej z największych nierówności wśród współczesnych młodych Europejczyków.
O tym, jak w różnych krajach Europy Zachodniej przechodzi się dzisiaj ze stanu młodości do dorosłości, mówiła Cécile van de Velde, autorka książki Stać się dorosłym, czyli socjologia porównawcza młodzieży w Europie.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Rok 2009 jest rokiem Jerzego Grotowskiego i jest rokiem Juliusza Słowackiego. Śmierć jest żywotem, to książę niezłomny według Calderona Słowackiego. Dla Grotowskiego aktorstwo jest wehikułem, który ma doprowadzić do dalekiego celu. Tak mówił o Jerzym Grotowskim Peter Brook. Georges Bagnu, tłumacz Grotowskiego na francuski, przypomniał, że Grotowski życzył sobie, by w przekładach zachować ślady żywej mowy. Oto podstawowa zasada postępowania. Uciekać przed językiem poprawnym, znormalizowanym, starać się go dekomponować, żeby czytelnik zastanawiał się, zatrzymywał. To wyostrza uwagę i zmusza do bardziej uważnej lektury. Grotowski szukał oparcia dla swych opinii wśród pisarzy mu bliskich i wyjątkowych, u Villona lub Artauda z ostatniego okresu. Odważyć się na przekraczanie językowych granic za cenę przemocy na regułach. Z tą przemocą później mowa się godzi. Oto zasada moralności mowy. W imię tej zasady Grotowski prosił, by pozostawić termin taki jak action, czyniący. Bami zwrócił uwagę na pilność, z jaką Grotowski eliminował słowa wartościujące, zawsze bezwzględne i ślepe, słowa z siebie zadowolone, sugerujące, że już chwyciło się Pana Boga za nogi. Nie rezygnował z precyzji, nie szukał jednak zbyt łatwej jasności. Najpełniejsze zaangażowanie w grę lub w pisanie nie może narażać na niebezpieczeństwo. Słowa, podobnie jak czyny, jeśli są celne, są skuteczne, ale nie mogą okazywać się groźne dla aktora lub mówiącego. Jerzy Grotowski mówił tak. Kiedy myślę o Ryszardzie Cieślaku, wielkim aktorze, który grał właśnie księcia niezłomnego w przedstawieniu Grotowskiego, myślę o aktorze twórcy. Wydaje mi się, że był on wcieleniem aktora grającego, tak jak poeta pisze lub jak Van Gogh maluje. Nie można powiedzieć, że był kimś, kto grał narzucone role, postacie już ukształtowane, przynajmniej z literackiego punktu widzenia, ponieważ chociaż on zachowywał skrupulatności wobec tekstu pisanego, stwarzał jakość całkowicie nową. Bardzo rzadko się zdarza, by więź pomiędzy tak zwanym reżyserem i tak zwanym aktorem przekraczała granice techniki, filozofii lub zwykłych przyzwyczajeń. To osiągało takiej głębi, że trudno powiedzieć, czy pracowały dwie osoby, czy też osoba podwojona. Nie wolno go było ani popychać, ani przestraszyć. Jak dzikie zwierzę, które wyzbyło się strachu, mógłbym powiedzieć, swojego zamknięcia, wstydu, że będzie widziane, mógł rozwijać się miesiącami z otwartością, wolności całkowitej, wyzwalając się z wszystkiego, co nas blokuje w życiu, jeszcze bardziej w pracy aktorskiej. Ta otwartość była jak nadzwyczajne zaufanie. I kiedy pracował w ten sposób miesiącami, tylko z reżyserem, później mógł pojawić się w obecności kolegów, innych aktorów. Jeszcze później w przytomności widzów. Wszedł już bowiem w strukturę dzięki skrupulatności, która zapewniała mu bezpieczeństwo. Zbigniew Osiński zauważył, że Ryszard Cieślak w Księciu Niezłomnym i w Apokalipsiscum Figuris najdosłowniej wcielał się w obraz Chrystusa jako pośrednika między przeciwieństwami, to znaczy, że dokonywało się w nim wcielenie archetypu jaźni. Przypomniał też, że greckie wyrażenie haeton ekhenasenon znaczy opróżnić się, obnażyć się, ogołocić się, wyrzucić się, wyniszczyć się i wyzuć się z siebie. Cieślak stawał się żywym wcieleniem aktora ogołoconego i klasycznym już przykładem aktora całkowitego lub, mówiąc w terminach psychologii jungowskiej, aktorem zmierzającym ku odkryciu i objawieniu archetypu człowieka. Osiński cytował jeszcze fragmenty artykułu Leszka Kolankiewicza, który ja za nim przytaczam. Najistotniejszą treścią przedstawień Grotowskiego była ofiara, dzięki której miało dokonywać się objawienie archetypu człowieka. Rozwijając swą koncepcję teatru ubogiego, Grotowski w istocie rozwijał mit chrześcijański, jeśli się nie mylę, w duchu gnostyckim. I dlatego centralną postacią najważniejszych przedstawień Laboratorium, a szczególnie dwóch ostatnich, Księcia Niezłomnego i Apokalipsiscum Figuris, była postać archetypowa, chrześcijański Chrystus in nobis, Chrystus w nas, czy gnostycki ho archantropos, człowiek archetypowy.
Multimedia. Anna Bernhardt.
To już prawie dekada, odkąd pękła pierwsza bańka internetowa. Jeszcze długo po tym wydarzeniu w sieci straszyły zgliszcza skompromitowanych portali internetowych i korporacyjnych dot-comów, które pociągnęły amerykańską gospodarkę na dno. W 2009 roku historia zatacza koło, a serwisy internetowe znowu upadają. Tym razem winowajcą jest tak wielbiony Web 2.0. Pisze w magazynie Internet Michał Stępień, przypominając w swej analizie, że o potędze Web 2.0 przesądziło genialne w swej prostocie stwierdzenie, iż sieć to platforma. Zachwyceni internauci z biernych odbiorców przerodzili się w kreatywnych twórców, a po kilku latach euforii przyszło uczucie przesytu i zmęczenia. W dodatku, dotknięci kryzysem finansowym, inwestorzy wycofali się z wielu projektów, a odwieczne pytanie, jak na tym zarabiać, zaczęło pojawiać się w sieciowych dyskusjach coraz częściej. Jak będzie wyglądał Web 3.0, nie jest jeszcze wiadomo. Wydaje się jednak, że jednym z wiodących aktorów wirtualnej przestrzeni będzie rosnący w siłę Twitter. Pod tą nazwą kryje się serwis społecznościowy, który zrodził się w 2006 roku zupełnie przypadkowo, a obecnie liczy 10 milionów adeptów. Twitter to platforma pozwalająca na prowadzenie mikrobloga. Długość wysłanej wiadomości nie przekracza 140 znaków, która zrodziła się z odpowiedzi na proste pytanie: co robisz? Ten rodzaj SMS-u wzbogaconego o linki wciąga bardzo szybko, czytamy w artykule zamieszczonym na łamach tygodnika L'Express. Na początku wydaje ci się to śmieszne, a potem nie możesz się obejść bez Twittera. Wśród milionów internautów regularnie korzystających z tego serwisu społecznościowego są również wielkie gwiazdy świata polityki i kultury. To za pośrednictwem tej właśnie platformy 250 tysięcy sympatyków Obamy otrzymało w dzień wyborów, tuż po ogłoszeniu wyników, wiadomość od prezydenta elekta. To właśnie w Twitterze amerykański kolarz Lance Armstrong ogłosił apel o pomoc po kradzieży swego roweru w czasie wyścigu w Kalifornii. 48 godzin później rower został znaleziony. Najbardziej jednak spektakularną rolę odgrywa Twitter w relacjach bieżących wydarzeń. Dzięki krótkim wiadomościom internauci z całego świata mogli śledzić wypadki podczas zamachu w Bombaju, czy szczęśliwie zakończone, choć bardzo dramatyczne, lądowanie Boeinga na rzece Hudson. Poczucie uczestniczenia niemal na żywo w wydarzeniach światowych jest bardzo pociągające dla wielu, choć szybkość przesuwających się wiadomości może oszołomić niektórych. Twitter to również forum, który może przydać się w codziennym życiu. Szukający pomocy w jakimś zakątku świata mogą liczyć na bratnią duszę znajdującą się w pobliżu, która odpowie na apel. Potwierdzić to może Paul Smith, dziennikarz z brytyjskiej gazety Guardian, który podjął wyzwanie i ruszył z Newcastle do Nowej Zelandii, nie zabierając ani przewodników, ani sakiewki, uzbrojone tylko w telefon komórkowy. Nie zdarzyło mu się w tej długiej podróży spać pod mostem. Zawsze ktoś odpowiadał na wysyłane przez niego krótkie wiadomości, oferując gościnę. Czy wobec tego do Twittera świat należy, zastanawia się dziennikarz L'Express. Nie jest to wcale pewne, gdyż jak zwykle chodzi o pieniądze. Jak na razie ten serwis społecznościowy jest finansowany przez dwie fundacje, ale pomimo wielkiej popularności i pomysłów na uruchamianie nowych usług, a także próby sprzedaży na japońskim rynku przestrzeni reklamowej, nie wymyślono jeszcze odpowiedniego modelu ekonomicznego, który przyniósłby niezależność finansową Twitterowi. Dodajmy tylko, że polskimi odpowiednikami są serwisy blip.pl i moblo.pl. Portal onet.pl, doceniając znaczenie tych serwisów społecznościowych, zaczął udostępniać swoje informacje w blip.pl i twitter.com. Twitter to najsłynniejszy i największy serwis mikroblogingu na świecie. Dorobił się milionów fanów, setek klonów i zrewolucjonizował nasz sposób korzystania z internetu, czytamy na wirtualnym forum. Ci, co chcą przećwiczyć, ile treści można zmieścić w 140 znakach, mają świetną okazję, wpisując się na listę Twittera. Na marginesie dodajmy, że ten tekst musiałby być wysłany w 4 odcinkach. Na zakończenie tylko przestroga. Prawdą jest, że wielu polityków i artystów stworzyło swój profil na tym serwisie. Jednak należy podchodzić z pewną nieufnością, gdy na nasze pytanie odpowiada papież Benedykt XVI czy Dalai Lama.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Alex Tassel wydał niedawno nową płytę, pierwszą w charakterze lidera. Wystąpił również w paryskim klubie New Morning. Płyta nosi tytuł Movements, a w jej nagraniu, poza Alexem grającym na trąbce, wzięli udział m.in. Manu Katché lub Julien Charlet na perkusji, Daniel Romeo na basie, Laurent Deville na instrumentach klawiszowych i Guillaume Naturel na saksofonie oraz DJ Graz Hoppa. Jest trębaczem i kompozytorem. Urodził się w 1975 roku i jak wielu jazzmenów zaczynał od muzyki klasycznej i to od pianina. Dopiero spotkanie z trębaczem Ericiem Lelanem spowodowało zakręt w jego życiu. Gry na trąbce nauczył się sam, słuchając płyt Chetta Bakera, Milesa Davisa, Clifforda Browna. Po przyjeździe do Paryża tworzy wraz z saksofonistą Guillaume Naturel Paris Jazz Quintet. To były początki. Potem Alex Tassel grał z wieloma innymi muzykami, m.in. ze Stefanem Richardem, Laurentem de Wild, Manu Katché, Ericiem Leninim, Christianem Brun. Alex Tassel nie odcina się od przeszłości. Słychać w jego kompozycjach wpływy poprzedników, choćby Milesa Davisa. Płyta stanowi niezłe połączenie kompozycji i improwizacji. Koncert promocyjny płyty miał miejsce w paryskim klubie New Morning 6 marca. Następne koncerty zaplanowane są na 12 marca w Rennes i 5 kwietnia w Paryżu.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj w gramatycznej części lekcji z cyklu Le Français, ça vous chante przysłuchajmy się uważniej czasownikom w czasie przeszłym niedokonanym, których Charles Aznavour używa w piosence La Bohème dla wyrażenia melancholijnych wspomnień swojej młodości.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Là, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Forma czasu przeszłego niedokonanego, imparfait, służy do opisu minionych wydarzeń i sytuacji. Charles Aznavour opowiada o życiu artystycznej cyganerii w paryskiej dzielnicy Montmartre, o malarzach i ich modelkach, przeważnie głodnych, lecz zakochanych i szczęśliwych, o obzach zaglądających w ich okna na poddaszach. Te czasowniki w imparfait znajdujemy w zdaniach często rozpoczynających się zwrotami « il était une fois », en ce temps-là lub à cette époque-là. Spełniają one niejako funkcję czasu teraźniejszego w przeszłości.
Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu.
Jeśli czasownik jest poprzedzony zaimkiem względnym qui, jego forma osobowa musi się zgadzać z podmiotem.
C'est moi qui criais famine. C'est elle qui posait nu.
C'est vous qui criez famine. C'est vous qui posiez nu.
C'est moi qui suis ici, de retour à Montmartre, et c'est elle qui est partie.
C'est vous qui regrettez ce temps-là?
Non, c'est toi qui es nostalgique.
C'est lui seul qui croyait à son étoile?
Non, c'est eux, tous, qui attendaient la gloire.
Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques...
Przy niektórych czasownikach, jak oser, cesser, pouvoir... savoir, można nawet w mowie starannej opuścić drugi element negacji ne, pas. I zamiast je ne cesse pas d'y croire, powiedzieć je ne cesse d'y croire.
Je n'osais retourner dans le quartier de ma jeunesse. Je ne pouvais penser que l'atelier avait disparu. Je ne cessais de penser qu'un jour je serais célèbre.
Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie?
Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie?
Stanowi formułę wykrzyknikową, którą można też wyrazić tak.
Il fallait vraiment que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
W zdaniu fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie wyczuwamy właściwie uzasadnienie ogarniającej artysty nostalgii za ojczyzną młodości. Trzeba było się kochać i kochać życie.
Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie pour travailler ainsi et passer des nuits blanches?
La bohème,
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.